Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry. To jest czas, aby zacząć komentarze Radia Gdańsk. 12 minut po godzinie 9, a wydarzenia z ostatnich dni komentować będą Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże 24.pl w studiu w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz za pomocą zdalnego połączenia Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci i portal Stefczyk Info. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorze i dzień dobry państwu.
Panowie, zadam takie otwarte pytanie. Czy polski krajowy plan odbudowy w związku z ostatnimi informacjami o tym, że instytucje europejskie przychylają się do tego, żeby jednak dać na to zielone światło, czy to oznacza, że polski krajowy plan odbudowy wychodzi na prostą? Może Marek Formela na początek.
Daleko jeszcze według mnie do ostatniej prostej. Jesteśmy na kolejnym wirażu. Nie wiem, co miał na myśli pan minister Woś, mówiąc o projekcie, który był pisany umlautami. Słyszę, że pani marszałek Witek mówi, że polski parlament nie będzie rozpatrywał ustaw pisanych w Brukseli. Premier naciska bardzo mocno na akceptację tego wstępnego projektu porozumienia z Brukselą. Prezydent i słusznie broni konstytucji i swoich prerogatyw, które są uprawnieniem niepodważalnym. No, jest tu prezes Jarosław Kaczyński, wraca do swojej poprzedniego stanowiska, że w tej sprawie pole kompromisu jest w zasadzie już wyczerpane. Więc mamy do czynienia z przeniesieniem napięcia z Brukseli do Polski. Z tego wszystkiego umyka istota Krajowego Programu Odbudowy i istota tego warunku zawieszającego. Przypomnę, że ten warunek zawieszający w wersji oryginalnej miał dotyczyć wyłącznie badania wydatkowania środków unijnych zgodnie z przepisami i procedurami finansowymi. Nagle się okazuje, że tak zwanym kamieniem milowym, czyli mówiąc elegancko, jednym z punktów szantażu, które Unia Europejska wobec Polski stosuje, administracja Unii Europejskiej, czy też biurokraci, czy też państwa, które realnie mają władzę w Unii Europejskiej, nagle okazuje się, że właściwie cały system funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest przedmiotem tego sporu. No nie tak to powinno wyglądać i nie taka była istota tworzenia programu pomocowego po COVID-zie. Doświadczamy w tej chwili wyjątkowo obłudnej polityki Brukseli.
No właśnie, Artur Cejrowski, podobne zdanie, jeżeli chodzi o to zamieszanie i te kolejne, można powiedzieć, zwroty akcji w temacie KPO?
Do tego, co powiedział redaktor Formela, w zasadzie nie ma co dodawać. To jest kwintesencja problemów, które mamy na tę chwilę z KPO. Wydaje się, że tutaj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL stwierdził kilka razy, że jeśli PiS wygra wybory, że PiS wygra wybory, jeśli te środki z KPO popłyną, a inflacja zacznie spadać. Więc no, opozycja ma tę świadomość ma też Bruksela. To jest poważny kryzys, który opisał redaktor Formela, bo ten kryzys dotyczy kilku ośrodków decyzyjnych wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, które na tę chwilę mają ogromny problem z tym, jak zareagować na tę piłkę, która została rzucona na polską stronę boiska. I faktycznie ta ustawa, która wydaje się, że była bardziej pisana przez decydentów brukselskich, a nie ludzi w Polsce, no, budzi poważne zastrzeżenia nie tylko pana prezydenta, ale kilku innych ośrodków, także i konstytucjonalistów. No, wydaje się, że wcale nie jesteśmy bliżej do otrzymania tych pieniędzy, bo te warunki, które oryginalnie mieliśmy spełnić, to już dawno spełniliśmy. Na tę chwilę ten spór jest sporem pozamerytorycznym. On się toczy tak naprawdę między polską opozycją a polskim rządem. Jest to sprawa czysto polityczna. No, Bruksela blokuje nam te środki nie dlatego, że my mamy zły ustrój sądowy, a w Niemczech czy we Włoszech jest lepszy. To jest oczywiście pretekst, żeby wstrzymywać te fundusze, należne Polsce pieniądze, i doskonale rozumie to opozycja w Polsce, bo proszę zwrócić uwagę, oni nawet nie silą się, żeby przedstawić jakiś sensowny program, oni mówią tylko i wyłącznie o tych pieniądzach, a przyjazne opozycji i media z nieukrywanym entuzjazmem reagują na doniesienia o inflacji, o problemach gospodarczych, o kryzysie, który spadł na całą Europę w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Więc ten konflikt z Komisją Europejską to jest dla opozycji szansa, I wcale nie jest z politycznego punktu widzenia dziwne dla mnie to, że te media, które sprzyjają opozycji, i tak właśnie to grają i tak to przedstawiają.
No tak, jest jeszcze sprawa oczywiście głosu prezydenta, chociażby w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. W tym tygodniu prace właśnie nad tą nowelizacją będą toczyć się dalej, będą także konsultacje z prezydentem. To w poniedziałek w Poznaniu mówił minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Czy to do świąt zdoła się te konsultacje przeprowadzić i wypracować panów zdaniem jakąś wspólną wersję, która będzie zadowalała wszystkie strony, których z pewnością jest bardzo wiele?
No, nie mam takiego przekonania. Sprawa ma bowiem charakter głębokiej, wielopoziomowej rozgrywki politycznej. Artur wskazał na uwarunkowania związane z aspiracjami polskiej opozycji i to w istocie jest główna oś sporu, w jaki sposób Bruksela może pomóc i doprowadzić do zmiany władzy w Polsce w ramach demokratycznych procedur, stąd być może wrażenie bezpłodności programowej Platformy Obywatelskiej i jej lidera, który pozostaje twitterowym trefnisiem, a nie poważnym politykiem proponującym odmienną wizję uporządkowania czy prowadzenia spraw polskich. Jednym słowem mamy do czynienia, próbuje się rząd polski, organy władzy, różne ośrodki władzy Zjednoczonej Prawicy uwikłać w wewnętrzny spór i doprowadzić do sytuacji, w której będzie można w sposób skuteczny, a w miarę uzasadniony przekonywać, że nie ma jeszcze podstaw do uruchomienia tych pieniędzy, bo te pieniądze rzeczywiście mogłyby mieć znaczenie wyborcze.
No dobrze, a czy są podstawy do tego, żeby dywagować, czy rozmawiać gdzieś na forum publicznym, czy to przez media, czy to głośno mówić o tym, że gdańskiej rafinerii grozi niebezpieczeństwo w postaci niekontrolowanego zbycia udziałów? To oczywiście pokłosie fuzji Lotosu z Orlenem. No i pojawiają się takie głosy, którym chociażby rzecznik rządu Piotr Miller stanowczo zaprzecza, żeby gdańska rafineria mogła trafić w jakieś obce ręce. Artur Cejrowski.
Z tego, co wszyscy wiemy, to po dokonaniu kolejnych fuzji przez PKN Orlen, czyli najpierw po fuzji Energa S.A., a później po fuzji Lotosu, a później w październiku bieżącego roku po fuzji PGNiG, udział Skarbu Państwa w tej spółce, którą dzisiaj stanowi koncern PKN Orlen, wzrósł z 29% do 50%. Udział Skarbu Państwa de facto wzmocnił się w sposób niemalże dwukrotny i dzisiaj Skarb Państwa ma większość i jest decydentem w spółce, o której mówimy. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące sprzedaży Lotosu, to mamy tutaj do czynienia z niebywałym festiwalem hipokryzji, bo przecież nikt inny jak Donald Tusk robił przez całe lata wszystko, żeby sprzedać Lotos Rosjanom. Wiemy o tym nie tylko od tej ujawnionej przez Michała Rachonia na antenie TVP Info głośnej notatki, ale wiemy o tym wprost z deklaracji Donalda Tuska, który przecież mówił o tym wprost, że nie widzi żadnych przesłanek, żeby sprzedać Lotos Rosjanom. Dziś już wiemy, że w 2010 roku co najmniej 5 rosyjskich firm było mocno powiązanych, zainteresowanych kupnem Lotosu, było mocno powiązanych z Kremlem. Jak i do czego służyła ta rosyjska polityka, która wprost uderzała w państwa Zachodu? Wiemy i widzimy, do czego doprowadziła, jakie są konsekwencje tej de facto niemieckiego pomysłu na handel z Rosją i kupowanie od Rosji surowców energetycznych. Dzisiaj za te niemieckie pieniądze lecą na Ukrainę rosyjskie bomby, rosyjskie rakiety i no, niewiele zabrakło do tego, żeby i Lotos był jedną ze spółek, które miałby w swoim portfolio Gazprom albo inna rosyjska firma i do tego dążył Donald Tusk i do tego dążyli jego ludzie, więc no, to jest jakiś niewyobrażalny dla mnie festiwal hipokryzji, który dzisiaj obserwujemy ze strony opozycji, która mówi, że dzisiaj może trafić jakaś część rafinerii, jakaś część Lotosu w ręce podmiotu rosyjskiego, bo na tę chwilę takich obaw nie ma, na tę chwilę Skarb Państwa wzmocnił swoje udziały w PKN Orlen i wydaje się, że nie tylko ekonomicznie, ale także gospodarczo jesteśmy zabezpieczeni daleko lepiej niż kiedykolwiek w historii byliśmy.
Rafineria Gdańska pod podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie niektórych inwestycji. Tak wczoraj przekazało Biuro Prasowe Ministerstwa Aktywów Państwowych i jednocześnie dodano, że wystąpiono z wnioskiem o wpisanie właśnie gdańskiej rafinerii do wykazu podmiotów podlegających szczególnej ochronie. Marek Formela, ta szczególna ochrona w kontekście słów Artura Cejrowskiego rzeczywiście przyda się? To taki będzie dodatkowy gwóźdź trzymający tą konstrukcję?
Ta inicjatywa wiąże się z tym, że grupa Lotos przestała funkcjonować jako podmiot odrębny, a rafineria gdańska, czyli urządzenie do przerobu ropy naftowej, stało się częścią innej spółki, w której Saudi Aramco ma 30%, a polski koncern naftowy, którego udziałowcem w połowie jest państwo polskie, będzie miał 70%, więc to jest tylko odnotowanie w mojej opinii zmiany technicznej wynikającej z restrukturyzacji z tego procesu. Natomiast to, co moim zdaniem jest istotne, to próba w tej chwili wywoływania hecy politycznej przez środowisko, które przez paradne zespoły środowiska Platformy Obywatelskiej, której marzeniem i celem politycznym była sprzedaż wszystkiego, co w Polsce ma jakiekolwiek znaczenie. No przecież to twórca Platformy Obywatelskiej, pan Andrzej Olechowski, był zwolennikiem koncentracji polskiego przemysłu paliwowego. To prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek doprowadził do połączenia Orlenu z Centralą Produktów Naftowych. To wreszcie rząd Leszka Millera, a szczególnie prezes Zbigniew Wróbel, poprzedni prezes Orlenu, uważał, że trzeba zbudować koncern, który będzie grupował polskie aktywa, żeby podjąć się akwizycje na rynku Europy Środkowej. W archiwach Orlenu znajdują się listy intencyjne z MOL-em z tamtego okresu. Planowano ewentualną ekspansję na rynek austriacki, na rynek OMV. Więc to, co w tej chwili zrobił zarząd Orlenu, to jest próba po prostu uzyskania czy zdeskontowania sposobu myślenia, w którym w energetyce nie pozostawia miejsca na podmioty, które są małe, nierozwojowe, które nie mają silnego segmentu petrochemicznego. No, przypomnę, że w roku 2012 ci wszyscy, którzy dzisiaj oskarżają Orlen, radowali się, że do Gdańska przypłynął pierwszy statek z ładunkiem ropy z Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj Polska ma prawo do 20 milionów ton ropy, zakupu 20 milionów ton ropy z Arabii Saudyjskiej. A państwo Pomaska, Borusewicz, Lewandowski, Aziewicz są głęboko zaniepokojeni. No, nie wiem, na czym ma polegać to zaniepokojenie, że my się uniezależniamy od monopolu rosyjskiego i stajemy się i mamy firmę, która może w sposób aktywny uczestniczyć i ubezpieczać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Mówi to polityk, myślę o pani Pomaskiej, która razem z radną Chmiel, dziś też posłanką Platformy, wyrażała zgodę na wyprzedaż gdańskiego rynku ciepłowniczego partnerom czy firmie, spółce niemieckiej z Lipska. Na tym polega miara bezwstydu i zakłamania.
I tu stawiamy kropkę. Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże 24. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, portal Stawczyk Info. Dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo i zdrowych i spokojnych świąt. Jeżeli już przed świętami się nie usłyszymy, to wszystkim naszym słuchaczom życzę. I jak będziemy się łamać opłatkiem, to pamiętajmy, moi drodzy słuchacze, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i są za tą wojnę odpowiedzialni ludzie, których znamy, których kojarzymy i o których wiemy. Więc śpiewając kolędy, dzieląc się opłatkiem, wspomnijmy w modlitwie także.
I tu stawiamy kropkę. Wspomnijmy, pamiętajmy. Bartosz Tracewski, dziękuję. Do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.